Proszę Państwa, 21:31 i zapraszam Państwa na wieczór z Matką Najświętszą, pierwsza sobota miesiąca. Proponuję, żeby gdzieś znaleźć takie miejsce u siebie, może macie taki ołtarzyk w domu, dobrze byłoby mieć takie miejsce, ołtarzyk, krzyż, obraz Matki Najświętszej czy figura Matki Najświętszej, Pismo Święte, żeby tam też było, leżało. Tak, żeby sięgnąć do niego. Katechizm Kościoła Katolickiego, taka podstawa. I teraz też stajemy przed Matką Najświętszą. Wszyscy. Wszyscy. W ten sobotni wieczór. Wieczór poświęcony jej niepokalanemu sercu. Pierwsza sobota miesiąca, którą ona tak bardzo prosiła, bo bardzo jej na nas zależy.
solo tu puoi donare.
Najświętsza prosiła widzących Fatimy o te pierwsze soboty miesiąca. Prosiła również siostrę Łucję już w 1925 roku, a więc 8 lat po Fatimie, po tych wydarzeniach, objawieniach w Fatimie. Prosiła, przyszła wtedy z Panem Jezusem, z małym Jezusem. I ten Jezus mówił, Pan Jezus mówił do siostry Łucji, zobacz, zobacz Matkę Najświętszą, moją Matkę, waszą Matkę, zobacz, jej serce jest w cierniach. W cierniach, w cierniowej koronie, kaleczone cierniami naszych grzechów. Prosił Pan Jezus, żebyśmy wyciągali te ciernie, żebyśmy wynagradzali za tych, którzy tak robią, którzy bruśnią Matce Najświętszej. Zobaczmy w Polsce, w naszych czasach, wydawałoby się, że już w wolności, w takiej wysokiej kulturze powinniśmy być. Zobaczcie, co się dzieje. Te marsze, bluźnierstwa przeciwko Matce Najświętszej. W Gdańsku, w Toruniu przed Radiem Maryja, ba, nawet do Częstochowy poszli i już byli na tej alei, by wejść na Plac Jasnogórski. Szatan bardzo mocno działa i niestety znajduje swoich współpracowników. Tym bardziej potrzeba wynagradzać Matce Najświętszej za te wszystkie zniewagi, ale równocześnie modlić się o nawrócenie naszych sióstr i braci, żeby nie poszli na wieczne potępienie. Tu nie ma żartów. Tu nie ma żartów. To jest wyciąganie ręki przeciwko Bogu, przeciwko Matce Najświętszej. Konsekwencje poniesie za to człowiek, poniosą ludzie, ludzkość. Tym bardziej potrzeba, żebyśmy modlili się, żebyśmy robili wszystko, by odnowić oblicze Ziemi. I stąd ta pierwsza sobota miesiąca także. Zaczęło się wszystko tak szczególnie w XX wieku, wtedy, gdy na wschodzie, w Rosji, rewolucja pochłaniała wiele ofiar, a pochłonęła konsekwencji jej, tej rewolucji, miliony ofiar, zniszczone kościoły, mordowani kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, ludzie wierzący tylko dlatego, że wierzą, czy wierzyli w Pana Boga. Ta rewolucja idzie dalej przez świat. Teraz ona przybrała inne szatki, ale niszczy ducha. Tym bardziej, oby było jak najwięcej takich, którzy kochają za tych, którzy nie kochają Pana Boga, Matkę Najświętszą, którzy modlą się za siebie o zbawienie własne, ale i innych, za całą naszą ojczyznę i świat. Z dalekiej Fatimy ta pieśń śpiewana każdego wieczoru w czasie procesji z Madonną Fatimską tam, w tym miejscu świętym. Przenieśliśmy się na chwilę do Fatimy. Ta atmosfera wieczorów fatimskich, procesji z figurą Matki Najświętszej, cała w kwiatach, pięknie podświetlona, ludzie ze światłami. I właśnie ta modlitwa w tym miejscu, gdzie były objawienia od maja do października, gdzie Matka Najświętsza prosiła o modlitwę, o pokutę, prosiła o codzienny różaniec. Zresztą w wielu miejscach świata, w Polsce, na 40 lat przed Fatimą, już prosiła Matka Najświętsza o codzienny różaniec, by ratować świat. By ratować świat. Potrzeba teraz tego szczególnie. Na pewno to czujemy. Na pewno to czujemy. I Matka Najświętsza posługuje się nami. W Radiu Maria mamy parę różańców dziennie. I może tylko taka informacja, propozycja. Nawet jeżeli w Radiu Maria podawane jest w pierwszą sobotę jakaś intencja, w jakiej intencji modlimy się, to my się możemy modlić we własnej intencji, w tej intencji, o którą Matka Najświętsza prosi w pierwszą sobotę. Bo różańcy są trzy i w nocy jeszcze jeden dziesiątek z Ameryką. Tylko jeden dziesiątek, bo tam jest jedna godzina z Polski do Ameryki. Jakkolwiek cały czas nadajemy i ci, którzy odbierają przez satelitę, czy przez internet, czy może jeszcze na inne sposoby, to mają cały dzień i całą noc radio, ale ci, którzy ze stacji naziemnych, to mają tylko tę godzinę w Chicago, w Toronto, czy w innych miejscach. Tak, no i tam jest jeden dziesiątek, ale tak to mamy trzy części różańca, czwarta fragment. I możemy jedną z tych części mówić we własnych intencjach, ale możemy mówić w intencjach, o które prosiła Matka Najświętsza, jako wynagrodzenie Panu Bogu za zniewagi, jakie Matka Najświętsza doznaje. Taki jest sens też tych pierwszych sobot. A w ogóle te pierwsze soboty, żeby odprawić tę pierwszą sobotę dobrze, to trzeba najpierw trzeba spowiedź i to w intencji wynagradzającej, w pierwszą sobotę. Gdyby zdarzyło się, że nie możemy w pierwszą sobotę, ale w pierwszy piątek i to też zaliczyć można na pierwszą sobotę, nie musicie na drugi dzień iść znowuż do spowiedzi. Chyba, że jest grzech ciężki, to co innego. Drugie, komunia święta wynagradzająca, to jest drugi warunek. Trzecie, różaniec wynagradzający, a więc jedna cząstka, pięć tajemnic i towarzyszenie Matce Najświętszej przez 15-minutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w intencji zadośćuczynienia za te wszystkie zniewagi. Tak. Jeszcze raz Państwu to, tę treść przedstawię, jaka była Matce Najświętszej dana Matka Najświętsza dała siostrze Łucji. To było niezależnie od tych objawień w 1917 roku wszystkim dzieciom, to Matka Najświętsza jeszcze objawiała się nieraz siostrze Łucji. A siostra Łucja, wiemy o tym, odeszła do Pana w tym samym roku jak Jan Paweł II. Przed Janem Pawłem II odchodzi siostra Łucja. 10 grudnia 1925 roku w Pontevedra w Hiszpanii była wtedy siostra Łucja, objawiła się Matka Najświętsza jej, przyszła razem z Dzieciątkiem Jezus. Najświętsza Dziewica położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała cierniami otoczone serce, które trzymała w drugiej ręce. Wtedy przemówiło Dzieciątko Jezus. Miej współczucie z sercem Twojej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie wciąż na nowo ją, to serce, ranią. A nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. I Matka Najświętsza wtedy odezwała się i mówi tak. Córko moja, spójrz, serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. Właśnie to zadośćuczynienie. Kochani, właśnie dzisiaj, dzień zaduszny, pierwsza sobota miesiąca, teraz dzisiaj wypada dzień zaduszny. Proszę Państwa, zobaczcie, każdy z nas umrze. Czy nie warto pomyśleć o tej godzinie śmierci? Czy nie warto już prosić teraz o łaski na tę godzinę śmierci? Wtedy będziemy sami. Sami pójdziemy przed Pana Boga. Oby towarzyszyli nam ludzie swoją modlitwą. Swoją modlitwą, koronką do Bożego Miłosierdzia, czy innymi. Oby towarzyszył nam kapłan z wiatykiem i z namaszczeniem, ostatnim już wtedy. Oby, ale dlaczegoż nie spełnić tego, co prosiła Matka Najświętsza, 5 pierwszych sobót. Dlaczegoż by nie być apostołem, jeżeli nam zależy na ludziach, ponieść tę wieść wszystkim? To jest wszystko bardzo proste. Patrzcie się, w Polsce jest to możliwe, żebyśmy przekazali chociażby takie informacje. Siostry Loretanki na przykład wydają takie piękne małe folderki, w których jest o pierwszej sobocie, jak to odprawić. A dlaczego by nie poprosić siostry, zadzwonić do nich, czy podjechać, czy może inaczej, czy mailem wysłać, że proszę o takie ulotki i dać innym. Niech to dotrze do wszystkich ludzi. Do wszystkich ludzi. I do tych na wysokich stanowiskach, i do tych, którzy myślą tylko o biznesie, i do tych, którzy są robotnikami, rzemieślnikami, do dzieci, do młodzieży, do wszystkich, do studentów, do inteligencji, do wszystkich. Każdy z nas może to uczynić. Każdy, słyszycie mnie, wielu was słyszy. Ja później podam telefon do sióstr Loretanek i powiedzieć, proszę sióstr, proszę przysłać za pobraniem. Proszę powiedzieć, ja zapłacę za tą przesyłkę, czy coś. To są grosze. Ale w swojej miejscowości zaniesiesz tę wieść. Spróbujmy wszyscy być pomocnikami Matki Najświętszej, jej apostołami, całą Polskę ogarnąć. A dlaczego nie ogarnąć Polonii? Macie swoich znajomych, macie swoje rodziny. I przez te rodziny dalej iść. Życie szybko przebiega. Każdy z nas przejdzie przez ten próg śmierci. I żeby tu się udało, Matka Najświętsza sama wychodzi do nas. Pomóżmy w tym. A jak pomożesz, to i sam będziesz miał zasługę. To i Matka Najświętsza wynagrodzi nam to, na pewno, bo to jest miłość nieskończona. A więc ta sprawa, proszę znaleźć sobie jakąś karteczkę, coś do pisania. Ja za chwilę podam ten numer telefonu do sióstr Loretanek. Wiem, że pewno mają to też w tym sekretariacie fatimskim na Krzeptówkach. Ksiądz Krzysztof, inni w Zakopanem na Krzeptówkach. Spróbujmy, ale spróbujmy nie myśleć tylko o sobie, ale o całej rodzinie, myśleć o swojej miejscowości, myśleć o swojej wiosce, o swojej parafii, o swoim bloku, w którym mieszkacie. W miastach, wszędzie, rodzina Radia Maryja, kochani, którzy kochacie Matkę Najświętszą, spróbujcie to zrobić. Nie zamykajcie się tylko do samych siebie, do swojego pokoju. Spróbujcie. Ci, którzy oczywiście mogą to zrobić, co innego z chorymi, ale chory też może zatelefonować, może przez kogoś. Jeżeli ktoś chce, to wiele uczyni. Dobrze. Siostra Łucja zapytała Matkę Najświętszą, dlaczego mówi o pięciu pierwszych sobotach. I Łucja otrzymała odpowiedź w kaplicy w nocy z 29 na 30 maja 1930 już roku. A więc 13 lat po objawieniach fatimskich. Pan Jezus jej powiedział wówczas: córko moja, powód jest prosty. Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Pierwsze, bluźnierstwa przeciw niepokalanemu poczęciu. Drugie, przeciwko jej dziewictwu. Trzecie, przeciwko jej Bożemu macierzyństwu i jednoczesnym uznawaniem jej wyłącznie za matkę człowieka. Czwarte, bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do niepokalanej matki. I piąte, bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w jej świętych wizerunkach. Proszę Państwa, trzeba wynagradzać i za Polskę. Zobaczcie, co się dzieje. Trzeba wynagradzać. A więc do dzieła. Szerzymy nabożeństwo do pierwszych sobót. Postarajcie się o takie małe folderki, one są o pierwszych sobotach miesiąca i ponieście to w swoich środowiskach. Podaję telefon do sióstr Loretanek w Warszawie, one tam mają te rzeczy, drukują, te siostry są bardzo dzielne. Tak, dziękujemy za współpracę też z nimi. Proszę Państwa, siostry mają dość dużo różnych książek, miesięczniki, też siać dla dzieci, a nie ustróż. Jeżeli systematycznie w coś podajemy, to tam wydaje wielkie owoce. Pamiętajcie, zobaczycie, troszeczkę wysiłku i będą wielkie owoce. Nie mówić tylko potem. Jak dostajesz to natchnienie dobre od Ducha Świętego, to natychmiast. A jeżeli nie możesz teraz, to zapisać sobie na kartce i żeby nie zapomnieć, i jak tylko przyjdzie ten moment No na przykład, no dzisiaj trudno telefonować do sióstr, ale w poniedziałek już można. Od rana. Tak jak pracują urzędy w takich godzinach. Proszę Państwa, a więc podaję wydawnictwo sióstr Loretanek, Warszawa, telefon stacjonarny 22 i dalej 673 58 39. Powtarzam, 22 kierunek i dalej 673 58 39 i drugi numer telefonu 22 673 46 93. Powtarzam, 673 46 93. Pytajcie o to też w Fundacji Nasza Przyszłość, jak Państwo tam zamawiacie jakąś książkę. Też siać. Dlaczego nie wierzą? Bo nikt im nie powiedział. Dlaczego nie odprawiają pierwszych sobót? Bo nie wiedzą o tym. Nikt im nie powiedział. My mówmy. My możemy to uczynić. To tyle. Jeszcze, proszę Państwa, jeszcze raz też patrzę. Szukam właśnie w komputerze. No nie mam. Nie mam. Już nie ma tego. Proszę Państwa, już nie ma tego w tej chwili. Nie mogę znaleźć. Tak, proszę Państwa, to jeżeli to apostolstwo jeszcze, jeżeli my jesteśmy dziećmi Marii, to trzeba siać. I bardzo się cieszę. Parę razy mówiłem, był puszczany taki zwiastun o naszym dzienniku. Proszę Państwa, niesamowite rzeczy. Trzeba, żebyśmy wiedzieli to. Bo w tej chwili to jest światowa wojna cywilizacyjna. Przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej. I dobrze, że nasz dziennik pisze o tym. Są bardzo ciekawe artykuły. Jest cały dodatek specjalny, taki magazyn. I czytamy. Odbywa się bezkrwawy podbój Polski. Tracimy narodową suwerenność w edukacji i mediach. Niszczony jest Kościół. Jak temu zapobiec? Jest właśnie w naszym dzienniku są te artykuły dzisiaj bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobre. Nie stracić ducha. Pierwsze. Operacja na duchu polskim. Uderzenie następuje zawsze w system wartości, w instytucje decydujące o duchowym formacie społeczeństwa. W pierwszym rzędzie w Kościół i w szkoły. To tam przebiega też pierwsza linia obrony w sferze ducha. Nie ma próżni. Trzeba rozkładać katolicyzm od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie, mówił w 1998 roku Aleksander Dugin, nazywany głównym ideologiem Kremla. Bardzo dobry artykuł pani Małgorzaty Rutkowskiej. Bardzo dobra analiza. Dziękujemy bardzo. Inny artykuł. Podnieść Polskę z upadku profesora Rywy. No i niesamowity artykuł. To niesamowita wiedza księdza profesora Czesława Bartnika. I mówi o groźbie nowej reformacji w Kościele. Reformacja XVI wiek. Ileż zła było, stało się. Kościół podzielony bardzo. Tak? I teraz groźba nowej reformacji. Warto o tym wiedzieć, nie tylko samemu, ale powiedzieć innym, przeczytać, wysłać. Jest w internecie też nasz dziennik, proszę Państwa. Ja mówię, jesteśmy dziećmi Maryi. Matka Najświętsza chce doprowadzić nas do Pana Jezusa, żebyśmy Go ukochali. I tu są niebezpieczeństwa. Oderwać od Chrystusa Pana. Oderwać. I to się dzieje dzisiaj. Czytam między innymi tak. W tym artykule księdza profesora Czesława Bartnika. W dziedzinie wiary i moralności, a także władzy jurysdykcyjnej, Kościół jest niepodzielony i nie decyduje żaden Kościół lokalny, lecz tylko Kościół powszechny na czele z biskupem Rzymu. Decentralizacja wiary i moralności byłaby rozbiciem samej duszy Kościoła. Jako katolicy rozumiemy, że Pan Jezus prosił Ojca o jedność Kościoła duchową i doczesną. I czytam dalej. Kościół znów znalazł się w dużych trudnościach, jak za czasów ariańskich. Trzeba nam wielu świętych Atanazych. Tam wtedy on ratował Kościół. Trzeba nam gorąco się modlić i odważnie działać. Apostoł wołał, ty zaś czuwaj we wszystkim, wykonuj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Głoś naukę w porę i nie w porę, wykazuj błąd. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię w tę pierwszą sobotę? Bo cóż by nasze modlitwy znaczyły, jeżeli będziemy obojętni i nic nie zrobimy, żeby ratować dusze ludzkie. A teraz szczególnie trzeba ratować. Szczególnie przylgnąć do serca Matki Najświętszej, do Bożego serca. Pomyślmy o tym też w tę pierwszą sobotę miesiąca, patrząc w poranione serce Matki Najświętszej, serce w cierniach. A te ciernie wbijamy my, ludzie, przez grzech, przez obojętność, przez lenistwo apostolskie. Matko Najświętsza, prowadź nas, uczyń z nas wszystkich Twoimi współpracownikami.
Zdrowaś, 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 zdrowaś.
Kochani, Matka Najświętsza przychodzi do nas i zawsze chce nas doprowadzić do Pana Jezusa. Ona jest nazywana jest rzeczywiście pierwszą chrześcijanką. Ona jest pierwszą również przewodniczką do Pana Boga w Trójcy Jedynego. Ona wybrana przez Pana Boga, jedyna w świecie, w historii całej, ustrzeżona od grzechu pierworodnego. Jedyną rolę odegrała w historii zbawienia. I ona chce zbawiać nas cały czas. Znamienne jest to zaraz po zwiastowaniu. Gdy Archanioł Gabriel powiedział, że będzie Matką Zbawiciela, gdy z nim rozmawiała, pytała się, jak się to stanie, skoro ja nie znam męża, nie znam, nie dopuszczam współżycia z mężem. Jak się to stanie? Duch Święty to wszystko uczyni, mówi Archanioł Gabriel. I mówi jej Archanioł, krewna twoja Elżbieta poczęła w starości. Poczęła tego, który będzie poprzednikiem, będzie przygotowywał drogi Synowi Bożemu na tym świecie. Poczęła Jana. I wtedy Maria natychmiast poszła do Elżbiety, żeby jej pomagać. I tam spotkali się ci dwaj. Dotknięty został duchowo Jan jeszcze pod sercem Elżbiety, matki jego, przez Pana Jezusa, który był pod sercem Maryi. To wtedy Pan Jezus zgładził mu ten grzech pierworodny. Matka Najświętsza wtedy zaraz poszła i ona idzie cały czas. Cały czas idzie do ludzi, w Polsce szczególnie idzie. To było coś niesamowitego. Druga wojna światowa, straszna tragedia, przychodzi komunizm, wraca do Polski kardynał Chląd, po drodze jedzie do Konnesreuth, by spotkać się ze stygmatyczką niemiecką Teresą Neumann, a Teresa Neumann mówi, wracajcie do Polski. Ona i kapłan, który razem z nim szedł, oficer Wojska Polskiego, kapłan. W Polsce nie przyjmie się komunizm. Polskę uratuje czarna, wędrująca Madonna. I kardynał umiera dokładnie 22 października o godzinie 10. 1948 roku, dokładnie 30 lat przed rozpoczęciem pontyfikatu przez Jana Pawła II. Ten kardynał Chląd mówi, zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Naszą bronią jest różaniec, tak mówił. I słuchajcie, i przychodzi Jan Paweł II, ale przed nim przychodzi kardynał Stefan Wyszyński, niezwykły mąż stanu, niezwykły człowiek kościoła. Na tamte czasy miał przeprowadzić Polskę przez ten straszny komunizm. I co? I on tam w więzieniu mówi, trzeba odnowić śluby jasnogórskie. Zbliża się tysiąclecie. 1000 lat od chrztu Polski. Wielka nowenna. Maryja niech idzie z Jasnej Góry do każdej parafii. Zobaczcie, ona w Polsce idzie szczególnie. To któryś raz już przechodzi od parafii do parafii. Bo tamtego wydarzenia już wielu nawet nie pamięta. Odeszli do Pana. Ona idzie, ale ona idzie też przez świat, przez różne objawienia, przez różne szczególne działania. Tam, gdzie ją wołają, ona idzie. Na przykład, zobaczmy na Jasnej Górze. Jasna Góra, niezwykłe źródło łaski. Niezwykłe. Jasna Góra zwycięstwa. To jest zwycięstwo samego Pana Boga przez Maryję. Na Jasnej Górze nie było objawień, ale ona się objawia przez swoje działanie, tak szczególnie. Odpowiada na prośby ludzi wiary. To wiara czyni cuda. W różnych miejscach Matka Najświętsza objawia się. Może dzisiaj, z okazji tej pierwszej soboty, z takiej książeczki Zwyciężyłaś, zwyciężaj. Ksiądz Jan Orchowski. Nieraz Państwu mówiłem o tej książeczce, że jest. Naprawdę jest poruszająca. Dzisiaj może to. Niech nam pomoże jeszcze to wszystko bardziej, żebyśmy bardziej ukochali Matkę Najświętszą. Te właśnie historie. Przesłanie pokoju z Japonii. Dzieje katolicyzmu w kraju wschodzącego słońca. Japonia jest krajem wyspiarskim położonym na zachodnim Pacyfiku u wschodnich wybrzeży Azji. Składa się z czterech głównych wysp. Hokkaido, Honsiu, Sikoku i Kyushu, które stanowią 97% obszaru lądowego Japonii. Samo nazwę Japonia tłumaczy się jako kraj wschodzącego słońca. Początek państwa japońskiego wiąże się ze związkiem plemiennym, a następnie królestwem Yamato z centralnym ośrodkiem na wyspie Honsiu sięgającym VII wieku przed Chrystusem. Chrześcijaństwo dotarło do Japonii w XVI wieku dzięki stosunkom handlowym. Na statka podróżowali misjonarze. 15 sierpnia 1549 roku święty Franciszek Ksawery, należący do Towarzystwa Jezusowego, wylądował na wyspie Kyushu, położonej na południu archipelagu. Jego następcy kontynuowali chrystianizację wyspy. Powstało wiele wspólnot chrześcijańskich, przede wszystkim na wyspie Kyushu i w centralnej Japonii na wyspie Honsiu. 19 lutego 1588 roku papież Sykstus V założył pierwszą diecezję. W 1593 roku przybyli pierwsi misjonarze franciszkańscy z Hiszpanii. W tym czasie liczba chrześcijan wzrosła do 300 tysięcy. Poważne prześladowanie młodego kościoła nastąpiło pod koniec 1596 roku. 19 października 1596 roku, kiedy statek hiszpański San Felipe przybił do brzegów wyspy Sikoku, książę Hideyoshi kazał zarekwirować cały bogaty ładunek statku, rozkazał aresztować 24 chrześcijan, wśród których było 6 franciszkanów, 3 jezuitów, m.in. Paweł Miki i 15 tercjarzy franciszkańskich. Pierwszych 6 było Hiszpanami, pozostali Japończykami. Do nich dołączono potem jeszcze 2 Japończyków, którzy chcieli nieść pomoc uwięzionym. Skazańcy wyruszyli na miejsce kaźni w Kioto i szli przez miesiąc do Nagasaki, pokonując setki kilometrów drogi. Współczesny im autor tak opisał ich męczeństwo. W pobliżu miasta Nagasaki przygotowano 26 krzyży. Kiedy ich ustawiono, wszyscy okazali godne podziwu męstwo. Nasz brat Paweł Miki oświadczył zebranym, że umiera z powodu głoszenia Ewangelii i że dziękuje Bogu za tak wspaniałe jego dobrodziejstwo. Gdy w pewnym momencie 4 katów wyciągnęło miecze, na ten straszny widok zebrani tam wierni wykrzyknęli Jezus Maryja. A to przejmujące wołanie podniosło się aż ku niebiosom. Kaci zaś jednym lub dwoma ciosami odebrali im życie. 5 lutego 1597 roku ci chrześcijanie ponieśli śmierć męczeńską, ale kościół w Nagasaki nie zginął. Musiał wprawdzie działać w ukryciu, lecz chrześcijańskie orędzie było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tych męczenników było tych męczenników już w 1627 roku papież Urban VIII wyniósł do chwały błogosławionych, a świętymi ogłosił ich papież Pius IX w 1862 roku. W 1889 roku natomiast władze Japonii wydały dekret tolerancyjny w sprawie wyznawania wiary. 300 lat później, 24 kwietnia 1930 roku do Nagasaki przybyli franciszkanie z Polski z ojcem Maksymilianem Marią Kolbem. Od biskupa Nagasaki, którym był Januario Hayasaka, otrzymali pozwolenie na założenie klasztoru. Ojciec Maksymilian był namawiany przez współbraci, żeby udać się na teren położony blisko katedry Burakami w celu zbudowania klasztoru, ale po obejrzeniu placu powiedział do nich pamiętne słowa: tu nie możemy zbudować klasztoru. Wkrótce spadnie tu ognista kula i wszystko zniszczy. 11 lutego 1931 roku święty Maksymilian Maria Kolbe, mając zgodę prowincjała, podjął jednak decyzję o zakupieniu placu pod klasztor, który obejmował powierzchnię 4 hektarów i mieścił się na przedmieściach Nagasaki w dzielnicy Hongohi, u stóp góry Hikosan. Miejsce, gdzie zbudowano klasztor i wydawnictwo, które nazwano Ogrodem Niepokalanej, było bardzo zaniedbane i trudno dostępne. W 1940 roku Japonia podpisała pakt z III Rzeszą i Włochami, tworząc oś Berlin-Rzym-Tokio. Niespodziewany atak cesarskiej marynarki wojennej na amerykańską bazę Pearl Harbor na Hawajach w grudniu 1941 roku włączył Japonię do II wojny światowej. Niedługo potem wojska japońskie opanowały całą Azję Południowo-Wschodnią i znaczną część Oceanii, zagrażając Indiom i Australii. Z początkiem 1945 roku miasta japońskie poddawane były intensywnym i dotkliwym bombardowaniom. 6 sierpnia 1945 roku lotnictwo amerykańskie rzuciło bombę atomową na Hiroshimę, a 3 dni później na Nagasaki. Piloci, którzy to uczynili, byli w tym celu szkoleni przez 6 miesięcy, aby śmiercionośne bomby trafiły w ściśle określone miejsca. Pół roku przed atomowym atakiem lotnictwa USA w tych miastach pojawiło się 2 mistyków, którzy głosili katolikom konieczność nawrócenia, odmawiania różańca i pokuty jako jedynego ratunku przed czekającymi ich dniami nieszczęść. Po ataku atomowym okazało się, że bomba w Hiroshimie została zrzucona o 5 mil od zaplanowanego celu i wylądowała w samym centrum społeczności katolickiej. W Nagasaki bomba zboczyła o około 8 kilometrów od zaplanowanego celu, którym było miejsce zamieszkania tamtejszych katolików. W obydwu miastach wszystko zostało zrównane z ziemią. Ocalało jednak po jednym budynku. W pierwszym było 12 osób, a w drugim 18. Otaczające domy, podwórka i trawa były również nietknięte. Nic nie zostało zniszczone ani potłuczonej szyby, ani potłuczonej dachówki. Specjaliści Armii Stanów Zjednoczonych później badali ten niezwykły fenomen i próbowali zrozumieć, w jaki sposób oba domy wraz z ich mieszkańcami i otaczającym je dobytkiem mogły ocaleć. W końcu doszli do przekonania, że nie było tam niczego, co po ludzku mogłoby ocalić te domy przed zniszczeniem. Stwierdzili, że musiała zadziałać siła nadprzyrodzona. Uratowani opowiadali, że w nocy poprzedzającej atak bombowy usłyszeli pukanie do drzwi. Ukazał się im anioł, który powiedział: chodźcie ze mną. zabrał ich do bezpiecznego domu, w którym była rodzina wierna wyzwaniu Matki Bożej, wypełniała jej polecenia codziennie przez 6 miesięcy, odmawiając różaniec. Katedra w Hiroszimie została całkowicie zniszczona, z wyjątkiem figur Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi, które pozostały nietknięte. Ksiądz Hubert Schiffer, który był jednym z ocalonych w Hiroszimie, podkreślił, że dom ten różnił się od pozostałych tylko tym, że posłuchano tam wezwań Matki Bożej do codziennego odmawiania różańca. Arcybiskup Joseph Mitsuaki Takami urodził się w Nagasaki w 1946 roku, gdy bomba atomowa spadła na jego rodzinne miasto. Jego matka od 2 miesięcy była z nim w ciąży. Potem opowiadała o tym, co się stało. Wybuch zabił babcię i 2 wujków Takamiego, a 14 lat później od choroby popromiennej zmarł jeden z jego kuzynów. Arcybiskup Takami przybył z okaleczoną w wybuchu atomowym figurą Maryi do ONZ, by apelować o likwidację arsenałów broni nuklearnej. Zbombardowana Madonna, taka nazwa przylgnęła do szczątków drewnianej figury Matki Bożej, nadpalonej głowy z wypalonymi oczodołami, która ocalała z wybuchu bomby atomowej w Nagasaki 9 sierpnia 1945 roku. Eksplozja zabiła w tym mieście 75 tysięcy ludzi, a wcześniejsza o 3 dni w Hiroszimie 90 tysięcy. W katedrze Urakami, oddalonej o 500 metrów od miejsca, gdzie spadła bomba, znajdowała się blisko 2-metrowa rzeźba Maryi wykonana we Włoszech. Świątynia uległa całkowitemu zniszczeniu, ale ze zgliszcz odkopano resztki figury. Po odbudowaniu katedry umieszczono je w ołtarzu głównym. Wierni nazywają ją także Hibaku no Maria, Maria ofiara wybuchu atomowego. Madonna odbyła pielgrzymkę pokoju po świecie, która rozpoczęła się od Watykanu, gdzie figurę pobłogosławił Benedykt XVI. Arcybiskup Takami stwierdził wtedy: nasza pielgrzymka ma nie tylko przypomnieć rzeszom ludzi o cierpieniu powodowanym przez bomby jądrowe, ale także stać się apelem o pokój i używanie metod non-violent. Bo pokoju nigdy nie można osiągnąć z użyciem przemocy. 5 maja 2010 roku w ONZ podczas obrad konferencji przeglądowej układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej arcybiskup Nagasaki Joseph Takami razem z biskupem Hiroszymy Josephem Atsumi Misue odczytali przesłanie do przywódców państw świata. My, biskupi Kościoła katolickiego w Hiroszimie i Nagasaki, w Japonii, jedynym kraju, który doświadczył cierpienia ataków nuklearnych, domagamy się, aby prezydent USA, Japonii, rząd i liderzy innych krajów zrobili wszystko, co możliwe, by zlikwidować broń nuklearną. Jakże smutne i bezsensowne jest to, że nadużywa się postępu naukowego i technicznego do niszczenia ludzkiego życia w sposób jak najbardziej masowy i szybki oraz do produkcji uzbrojenia jedynie dla zysków. Maria nie chce wojny nuklearnej, ale prosi wciąż o różaniec w intencji pokoju na świecie. Przemyślmy to sobie jeszcze raz, co usłyszeliśmy. Myślę, że mądremu dość.
tak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz twój. Spragniony łask miłości twej wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je, więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest.
Święta przychodzi do nas w różnych miejscach. Przychodzi, żeby ludzkość doprowadzić do Pana Jezusa. Pierwsza przewodniczka, pierwsza chrześcijanka, najszybsza droga do Pana Boga. Mam przed sobą krótką historię płaczącej figury Maryi w Japonii, w Akicie. Akita położona jest 200 kilometrów na północ od Tokio, w diecezji Niigata, na japońskiej wyspie Honsiu. Tam w latach 1973 i 1981 miały miejsce nadzwyczajne objawienia pani wszystkich narodów, Japonce Agnes Sagawa Katsuko. Historia jej życia była szczególnie osobliwa. Urodziła się w maju 1931 roku jako wcześniak w rodzinie wyznającej Shinto, jedną z narodowych religii japońskich. Od dzieciństwa chorowała na różnego rodzaju dolegliwości. W wieku 19 lat, po źle przeprowadzonej operacji wyrostka robaczkowego, została sparaliżowana. Przez 16 lat przewożono ją od jednego szpitala do drugiego i poddawano operacjom bez rezultatu. Za namową swojej pielęgniarki wstąpiła do wspólnoty sióstr zakonnych Matki Bożej w Nagasaki. Nastąpiło pogorszenie, a jej stan określano jako beznadziejny. Przez 10 dni nie odzyskiwała przytomności. Siostry przysłały jej wodę z Lourdes, po wypiciu której wyzdrowiała. W 1969 roku Agnes Sasagawa wstąpiła do zakonu służebnic Eucharystii i utraciła wtedy słuch podczas pracy katechetycznej w kościele w Mioko. Z tego powodu przez pewien czas przebywała w szpitalu Rozai w Yetsu. Wystawiono diagnozę całkowitej głuchoty. Nie będąc już w stanie wykonywać swojej pracy, Agnes przybyła do zgromadzenia służebnic z Eucharystii w Akicie i została nowicjuszką w klasztorze na wzgórzu Yuzawadai. Niezwykłe wydarzenia rozpoczęły się 12 czerwca 1973 roku, kiedy siostra Agnes była sama i pilnowała domu, podczas gdy inne członkinie wspólnoty udały się do Nigary na spotkanie katechetyczne. Tego dnia, gdy była w kaplicy, nagle pojawiło się olśniewające światło pochodzące z tabernakulum. W prywatnym dzienniku, prowadzonym na prośbę biskupa Ito, siostra Agnes szczegółowo opisała to prawdziwe doznanie. Kiedy zbliżyłam się, aby otworzyć drzwiczkę tabernakulum, tak jak mi pozwoliła przełożona, nagle rozbłysło olśniewające światło. Pod wpływem wzruszenia natychmiast upadłam na twarz. Oczywiście nie ośmieliłam się już otworzyć drzwiczek tabernakulum. W tej pozycji pozostałam może godzinę. Powalona przytłaczającą siłą, jakby sparaliżowana, nie byłam w stanie podnieść głowy nawet wtedy, gdy światło już znikło. Kiedy doszłam do siebie i wreszcie mogłam zastanowić się nad tym, co się stało, postawiłam sobie pytanie, czy obecny w hostii Pan Jezus ukazał się, by oświecić moją duszę znajdującą się w stanie grzechu, czy też po prostu stałam się ofiarą halucynacji. Przecież często otwierałam drzwiczki tabernaklum na czas adoracji, gdy byłam katechetką w kościele w Mioko. Nigdy jednak nic podobnego mi się nie zdarzyło. Było to więc tym bardziej niepokojące. A może oszalałam? Powróciłam, by modlić się w kaplicy. Nic już się nie działo. Cokolwiek by to było, wydarzyło się tak nieoczekiwanie, że tego wieczoru udałam się na spoczynek bardzo przejęta i nie byłam w stanie nikomu nic powiedzieć. Przez 3 dni siostra Agnes doświadczała tej światłości bijącej z tabernakulum. 14 czerwca, kiedy modliła się z siostrami przed Najświętszym Sakramentem, zobaczyła światłość, lecz tym razem otoczoną czerwonym płomieniem, obejmującym promienie wychodzące z tabernakulum. Końce płomieni były złote. To trzecie doznanie, które miała pomiędzy godziną 8 a 9 rano, najbardziej zapadło Agnes w pamięci i wywołało na niej najsilniejsze wrażenie, o którym sama zaświadcza prostymi słowami. Kiedy to piszę, odczuwam tę samą radość, gorące pragnienie Boga, który zawładnął wtedy całym moim jestestwem. Dwudziestego ósmego czerwca siostra Agnes poczuła dotkliwy ból w lewej dłoni i dostrzegła na niej dwie czerwone linie, przecinające się tak, że tworzyły mały krzyżyk. Nazajutrz tajemniczy ból stał się nie do zniesienia. Jednak 1 lipca ból zniknął i zniknęła także rana. Ból wrócił w następnym tygodniu i rana pojawiła się ponownie. Siostra dostrzegła pewną prawidłowość. Ból nasilał się w czwartek, osiągał szczyt w piątek, ustawał w niedzielę, a rana znikała do następnego czwartku. W nocy 6 lipca ból był tak silny, że zakonnica nie mogła spać. O 3 rano zniknął, rozległ się głos, który mówił: nie bój się. Módl się gorąco, nie tylko z powodu swoich grzechów, ale i w intencji wynagrodzenia za grzechy wszystkich ludzi. Dzisiejszy świat przez swą niewdzięczność i zło zadaje rany. Przy Najświętszemu Sercu Pana naszego rany Maryi są o wiele głębsze i bardziej bolesne niż Twoja. Pójdźmy modlić się razem do kaplicy. Wówczas obok Agnes Katsuko stanęła jakaś piękna postać. To był jej anioł stróż. W kaplicy zniknął. Agnes podeszła do drewnianej figury Matki Bożej, dzieła buddyjskiego rzeźbiarza. Nagle figura zapłonęła takim samym światłem, jak to, które wytrysnęło z tabernakulum. Wydawało się, że postać Maryi ożyła. Zakonnica padła na twarz i usłyszała słowa: moja siostro, moja nowicjuszko, okazałaś mi posłuszeństwo, opuszczając wszystko, by mnie naśladować. Czy bardzo cierpisz z powodu swej głuchoty? Bądź pewna, że zostaniesz uzdrowiona. Okaż cierpliwość. To już ostatnia próba. Czy boli cię rana na dłoni? Módl się w intencji wynagrodzenia za grzechy ludzkości. Każda osoba z Twojej wspólnoty jest moją niezastąpioną córką. Módl się bardzo za papieża, biskupów i kapłanów. Od chwili swego chrztu zawsze byłaś wierna modlitwie w ich intencji. Nie przestawaj dużo się modlić, bardzo dużo. Powiedz swemu przełożonemu wszystko, co się dziś zdarzyło i okaż mu we wszystkim posłuszeństwo. Twój przełożony teraz potrzebuje Twojej modlitwy. Prosi Cię, byś modliła się gorliwie. Niebawem siostra Agnes opowiedziała biskupowi o tym, co przekazał jej głos pełen nieopisanego piękna. Biskup Ito powiedział krótko: uważaj, byś nie sądziła. To zjawisko przeznaczone specjalnie dla mnie. Jestem kimś wyjątkowym. Zabiegaj o pokorę. 26 lipca ból w dłoni był nie do wytrzymania, figura zaś bardzo krwawiła. Biskup polecił skonsultować się z lekarzem. Noc była bezsenna. Przed świtem Agnes udała się do kaplicy. Znów usłyszała głos anioła: dziś zakończy się Twe cierpienie. Wyryj sobie głęboko w sercu myśl o krwi Maryi, krew przez nią wylana ma głęboką wymowę. Ta bezcenna krew została przelana po to, by błagać o wasze nawrócenie, by wypraszać pokój, by wynagradzać za niewdzięczność i zniewagi naszego Pana. Jeśli chodzi o nabożeństwo do Najświętszego Serca, oddaj się czci Jego przenajdroższej krwi. Módl się w intencji zadośćuczynienia za wszystkich ludzi. Powiedz swemu przełożonemu, że krew wypływa dziś po raz ostatni. Dziś skończy się także twój ból. Powiedz mu, co ci się dziś przydarzyło. On od razu wszystko zrozumie. Ty zaś kieruj się jego wskazaniami. Zniknął głos anioła i ustąpiło cierpienie. Siostra Agnes poruszyła dłonią i nie poczuła bólu. Szybkie spojrzenie przekonało ją o wypełnieniu się zapowiedzi anioła. Rana zniknęła bez śladu. Również figura przestała krwawić, choć rana na dłoni Marii pozostała widoczna. Po serii niewytłumaczalnych zjawisk widocznych dla samej wizjonerki, światło wypływające z tabernakul, jaśniejąca tym samym blaskiem figura Matki Bożej, pojawienie się anioła stróża, a także dostrzegalnych dla innych osób krwawe stygmaty na dłoni siostry Agnes i na dłoni figury, nastąpiła właściwa część objawień Matki Bożej w Akita. 13 października 1973 roku, kiedy siostra Agnes odmywała różaniec, usłyszała słowa. Moje kochana córko, wsłuchaj się uważnie w to, co mam ci do powiedzenia. Powiedz to swemu przełożonemu. Powiedziałem ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyna broń, jaka wam pozostanie, to różaniec i znak pozostawiony przez mego syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy. Na różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Działanie szatana przeniknie nawet Kościół do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci. Świątynie i ołtarze będą plądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu. Diabeł będzie występował szczególnie przeciwko duszom poświęconym Bogu. Powodem mego smutku jest myśl o zatraceniu tak wielu dusz. Jeśli grzechy będą coraz liczniejsze i poważniejsze, nie będzie już dla nich przebaczenia. W 1975 roku pod koniec noworocznych rekolekcji siostra Agnes raz jeszcze ujrzała swego anioła stróża. Przyszedł on przekazać jej ostatnie słowa orędzia. Nie dziw się, że widzisz Matkę Bożą płaczącą. Ona płacze, bo pragnie nawrócenia jak największej liczby ludzi. Chce, by za jej wstawiennictwem dusze poświęciły się Jezusowi i Ojcu. Rekolekcjonista powiedział podczas dzisiejszego kazania: wasza wiara zanika, kiedy nie widzicie. jest tak dlatego, że wiara wasza jest słaba. Najświętsza Maria Panna cieszy się z poświęcania Japonii jej niepokalanemu sercu. Kocha bowiem Japonię. Smutno jej jednak, że to poświęcenie nie jest traktowane poważnie. Wybrała Akitę na miejsce przekazania swego orędzia, a miejscowy proboszcz nie lęka się tego, co można by o nim powiedzieć. Nie bójcie się, Matka Najświętsza czeka na was wszystkich. W następnych miesiącach zbadano łzy, pot i krew, które ukazały się na figurze. Aby zapewnić obiektywizm, poproszono o opinię niechrześcijańskiego specjalistę. Jego ekspertyza miała zweryfikować wyniki badań przeprowadzonych na katolickiej uczelni. Opinia doktora Kaoru Sagisakiego, który nie wiedział, skąd pochodzą próbki, była zdumiewająca. Materiał obecny na gazie to ludzka krew. Pot i łzy wchłonięte przez bawełniane płatki są ludzkiego pochodzenia. Krew była grupy B, a krwawe łzy grupy AB. W 1975 roku biskup Ito rozpoczął formalne badania objawień. Na czele komisji postawił znanego mariologa z Tokio, księdza Garcię Ewangelistę. W maju następnego roku teolog ten ogłosił wyniki badań. Były negatywne. Tokijski ekspert uważał, że widzenia siostry Agnes nie miały nic wspólnego z porządkiem nadprzyrodzonym i były rezultatem pewnego rodzaju ektoplazmatycznej siły wizjonerki. Przez te moce miały przenieść własną krew, pot i łzy na figurę. Stwierdził, że siostra Agnes to szczególny przypadek psychopatyczny, a jej wizje to owoc oderwania od rzeczywistości i podwójnej osobowości. Dlaczego jednak figura często krwawiła i płakała, gdy siostra Agnes była daleko poza Akitą? Tego ksiądz Garcia Ewangelista nie wyjaśnił. Biskup polecił siostrom przyjąć pokornie werdykt komisji. Kilka miesięcy później, przebywając w Rzymie, usłyszał, że ma prawo powołać nową komisję. Okazało się, że to ordynariusz miejsca ma decydujący głos w tego typu przypadkach, a biskup Ito nie był nawet członkiem pierwszej komisji. Stąd w 1979 roku został powołany drugi zespół ekspertów, który dwa lata później ogłosił, że uważa objawienia w Akicie za wiarygodne. Przez 6,5 roku, w sumie 101 razy, Maria płakała. Ostatni raz zjawisko to zaobserwowano w święto Matki Bożej Bolesnej 15 września 1981 roku. W ten pierwszy sobotni wieczór pomyślmy, jak bardzo kocha nas Ojciec Niebieski. On wybrał Maryję. Jak bardzo pragnie, żebyśmy przybliżyli się do Niego. Matko Najświętsza, prowadź nas wszystkich. Prowadź każdego z nas. My jesteśmy grzeszni. Jesteśmy słabi. Ze słabą wiarą. A Ty jesteś naszą Matką. Prowadź nas do Pana Boga w Trójcy Jedynego, każdego z nas. I posługuj się nami, ażeby wszyscy poznali Ciebie, poznali Pana Boga. Ażebyśmy wszyscy pokochali Pana Boga. żebyśmy wszyscy odkryli w sobie to dziecięstwo Boże, w którym zostaliśmy obdarzeni na Chrzcie Świętym. Uproś nam silną wiarę, żywą wiarę, gorącą miłość. I daj nam współpracować z Tobą, kochać Ciebie, także za tych, którzy Cię nie kochają, wynagradzać Tobie, być Twoją pociechą. Zapraszam teraz kogoś do tego, żebyśmy odmówili litanię do niepokalanego serca Maryi. Ja będę mówił wezwania, a ktoś, kto się zgłosi, będzie odpowiadał na te wezwania, tak jak w litanii. Gdy przejdziemy do serca Maryi, to będziemy odpowiadali: módl się za nami. Czekam na telefon właśnie taki. Do litania do niepokalanego serca Maryi. Dzisiaj właśnie jest wieczór tego dnia. Szczególnie czcimy niepokalane serce Maryi. Zapraszam bardzo. Czekam przez chwilę na telefon od kogoś. Proszę bardzo, halo?
Tak.
Czy pani mnie usłyszała? To pani odpowiada na tę moją prośbę, tak?
Proszę bardzo, halo.
Ale trzeba radio wyłączyć.
Tak.
A więc odmawiamy litanię. Zapraszamy wszystkich słuchaczy, by w duchu się też włączyli. Litania do niepokalanego serca Maryi. Patrzymy na Twoją figurę, na Twój obraz, Matko Najświętsza. Ja w studiu też tutaj Vrž srdce na tvoju podobiznę przywiezioną z Fatimy i modlimy się Kyrie eleison.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.
Serce Maryi, módl się za nami. Serce Maryi, stworzone według serca Bożego,
módl się za nami.
Serce Maryi, wśród wszystkich serc bez mazy pierworodnej poczęte,
módl się za nami.
Serce Maryi, godne mieszkanie Ducha Świętego,
módl się za nami.
Serce Maryi, Matki przedziwnej mądrości,
módl się za nami.
Serce Maryi, Matki Słowa Bożego,
módl się za nami.
Serce Maryi, Matki pięknej miłości,
módl się za nami.
Serce Maryi, mocniejsze w swej miłości od śmierci,
módl się za nami.
Serce Maryi, przebite mieczem boleści,
módl się za nami.
Serce Maryi, współofiarowane pod krzyżem Chrystusa,
módl się za nami.
Serce Maryi, zwierciadło serca Jezusowego,
módl się za nami.
Serce Maryi, rozkoszy serca Jezusowego,
módl się za nami.
Serce Maryi, skarbnico świętości,
módl się za nami.
Serce Maryi, pośredniczki łask wszelkich,
módl się za nami.
Serce Maryi, zbawienie grzeszników,
módl się za nami.
Serce Maryi, podporo strapionych,
módl się za nami.
Serce Maryi, pocieszenie opuszczonych,
módl się za nami.
Serce Maryi, schronienie zrozpaczonych,
módl się za nami.
Serce Maryi, ucieczko prześladowanych i zatrwożonych,
módl się za nami.
Serce Maryi, nadzieją umierających,
módl się za nami.
Serce Maryi, ostoją narodów w potrzebach i uciskach,
módl się za nami.
Serce Maryi, schronienie Kościoła w walce z mocami ciemności,
módl się za nami.
Serce Maryi, pogromicielki błędów całego świata,
módl się za nami.
Serce Maryi, majestatycznej Królowej Wszechświata,
módl się za nami.
Serce Maryi, naszej Matki,
módl się za nami.
Serce Maryi, godne wszelkiej chwały,
módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, aby serca nasze rozpalił boski ogień, który zapłonął w Twoim sercu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty ukształtowałeś w sercu Najświętszej Marii Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i wszystkim czcicielom niepokalanego serca tej łaski, abyśmy coraz więcej stawali się do Maryi podobni. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Bardzo dziękuję. A modlił się kto? Kto
się modlił? Danuta Siemiątkowo.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. Proszę Państwa, i jeszcze pieśń. Patrzmy na figurę Matki Bożej, na obraz. Rozważajmy. Medytujmy, jak bardzo nas Pan Bóg miłował. W Maryi objawia tę swoją wielką miłość. Po tej pieśni będziemy mogli włączyć się telefonicznie do modlitwy spontanicznej, ale prosimy o krótkie modlitwy, nie jakieś takie znajdowane w książeczkach, długie. Nie, najlepiej serca swojego, krótką modlitwę, uwielbienie, przeproszenie, dziękczynienie, prośba. W tym powiedziałbym takim schemacie. Kluczu.
Oh, no.
Nie przedstawiamy się, nie ma żadnych wstępów, wyłączamy radio. Wtedy, gdy Państwo się dołączycie, gdy Państwo połączycie się, natychmiast radio wyłączać. Proszę uprzejmie, Radio Maryja. Proszę bardzo. Proszę. Proszę, Radio Maryja.
Wielkie szczęście Boże, mówi Antoni. Ja chciałem podziękować Maryi za kapłaństwo ojca Tadeusza. Chciałem za jego wszystkie dzieła, które zrobił. I nawet teraz o godzinie później, zamiast wypoczywać, prowadzi piękną audycję. Także ja z ojcem rozmawiam.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
A naprawdę
dziękuję
Pani.
Bóg zapłać. Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Ojcze, naprawdę.
Bóg zapłać. Bóg zapłać. Proszę, Radio Maryja, słucham.
Proszę. Chciałam odmówić taki akt ofiarowania Matce Bożej.
Czekam.
Już. Wyrzekam się siebie i oddaję się Tobie, Matko moja najmilsza. Poświęcam się Twojemu sercu niepokalanemu całkowicie na zawsze. Pragnę spełniać wszystkie swe czynności z Tobą i dla Ciebie. Kierować się Duchem Twoim i trzymać się zawsze Twojej dziewiczej ręki. Postanawiam naśladować Twe cnoty, wiarę, pokorę, czystość, poddanie się woli Bożej i miłość oraz uciekać się do Ciebie we wszystkich moich potrzebach. Matko Najświętsza, niepokalana Dziewico, naucz mnie, jak mam kochać i naśladować Pana Jezusa. Poproś mi łaskę, abym była taką, jaką mnie Pan Jezus chce mi mieć. Amen.
Bóg zapłać.
Dziękuję.
Bóg zapłać. Kto mówił?
Zofia.
Bóg zapłać. Proszę uprzejmie, Radio Maria.
A tak? Halo?
Proszę uprzejmie.
Mogę już mówić?
Tak, tak jak mówiłem na początku, sobie poinstruowałem, proszę Państwa.
Jest wyłączone już radio, tak. Mam takie krótkie modlitwy. Ofiarowanie Najświętszej Krwi. Mogę czytać?
Proszę Państwa, nie mówimy nic, tylko włączam radio i modlitwa. Bez tych wstępnych, różnych pytań.
Dobrze.
To wszystko przeszkadza w modlitwie. Atmosfera modlitwy.
Dobrze. Ojcze Przedwieczny, przez bolesne, niepokalane serce Maryi i razem z jej łzami ofiarowuję Ci najdroższą krew oraz rany Jezusa Chrystusa, aby Matka zniszczyła moc szatana i ze świętymi aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz, w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie. Amen. Jeszcze jest jedna krótka.
Bóg zapłać.
A można...
Bóg zapłać. I proszę, Radio Maryja, słucham.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo, słuchasz mnie? Halo?
Proszę bardzo, słucham. Tak się, kochani, nie rozumiem tego. Bardzo jasno wyjaśniłem. Proszę Państwa, nie ma żadnych wstępów, słuchać mnie, a radio wyłączę, a to, kochani, jak jest modlitwa, to jest modlitwa. Co najwyżej, tylko na koniec mówimy imię i skąd, nic więcej. Inaczej rozbijamy całą modlitwę. To nie ma być popis żaden, to nie ma być opowiadanie. Inaczej mijamy się z celem. Proszę, Radio Maryja, słucham. Proszę bardzo.
O Pani nasza, niepokalane poczynki, Dziewico czysta i bez skazy, wysłuchaj naszych modlitw, które do Ciebie zanosimy w kończącym się dniu za przebłaganie grzechów naszych. Prosimy Cię, Matko, uproś nam łaskę darów Ducha Świętego, abyśmy żyli w prawdzie i sprzeciwiali się okazjom do grzechu. Żyjąc dziś w poprawności, zobacz, Matko, ile zagrożeń przynosi nam szatan, niszcząc nasze ciała, rodziny, ojczyznę, korzenie naszego chrześcijaństwa. O Pani nasza, Ty z miłości i troski o każdego człowieka tak bardzo prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzechy nasze. Uproś nam łaskę przyjęcia darów, które Bóg daje człowiekowi. Spraw, abyśmy zrozumieli zło grzechu i jego nieobliczalne skutki dla naszego życia doczesnego i wiecznego. Zanosimy, Matko, modlitwę za Kościół Święty i powierzamy Twojej macierzyńskiej miłości córki i synów naszego narodu oraz całego świata. Prosimy, by wiara chrześcijańska przezwyciężała wszystkie przeszkody zła, by wiernie i w prawdzie przekazywana była młodemu pokoleniu, by miłość Chrystusowa, jedność, radość i nadzieja zamieszkały w sercach wszystkich ludzi. Matko, uproś nam dziś na nowo cud przemiany z Kani Galilejskiej, abyśmy wyszli z ziemskiego raju i odnaleźli ślady drogi, którą Twój Syn nam pozostawił. Oddany Maryi, sługom miłosierdzia, Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami. Szczęść Boże, Anna.
Bóg zabrać. Za chwileczkę już medytacja pierwszosobotnia i tak kończymy ten wieczór rozważań. Bardzo szybko nam minął ten czas. Za miesiąc, następna pierwsza sobota miesiąca, może do tego czasu pozyskajmy wielu ludzi, żeby wielu odprawiło tą pierwszą sobotę miesiąca wszystkich naszych rodaków w Polsce i w świecie. Nie odkładajcie tego na potem. To niewiele potrzeba. Zatelefonować do sióstr Loretanek, poprosić o takie te małe folderki pierwsze soboty miesiąca, rozdać, iść do ludzi, do rodzin, do znajomych, do tych, którzy chodzą do kościoła, których znacie, do swoich rodzin, do swoich przyjaciół, a może także do tych, którzy są jeszcze daleko od Pana Boga. Zanieść im tę pociechę. Zanieść im w ten sposób Pana Jezusa. Gdy chwycą rękę Matki Najświętszej, dojdą do Pana Jezusa. Dajmy taką szansę. Matka Najświętsza chce się nami posługiwać. Są takie możliwości w Polsce. Nie trzeba daleko jechać. Wystarczy telefon. Za chwileczkę podam te numery telefonów. I od poniedziałku proście siostry o te ulotki. Niech przyślą do was 150 czy 20. Ile? Tak, żeby rozdać, dotrzeć do ludzi, również do krewnych, do znajomych, poza Polską. Oni szukają chleba, szukają lepszego życia, żeby Pana Boga nie stracili, bo to jest najistotniejsze. Żeby byli z Matką Najświętszą, żeby przygotowali się na śmierć. Właśnie szczególnie w tym miesiącu listopadu myślmy o tym przejściu, które każdy musi przejść. Śmierć. Żebyśmy nie byli wtedy sami, żeby Matka Najświętsza nam pomogła. Obiecała to. Powiedziała, a ona słowa dotrzymuje. Trzeba tylko te 5 sobót odprawić dobrze. Tam jest ta instrukcja. Siostry wydają takie folderki. Powiedzcie, że za pobraniem niech przyślą, bo siostry też nie mogą wszystkiego za darmo, jeżeli 1000 ludzi poprosi, czy 2000. Zobaczcie, jak to się później przekłada w cenę. A każdy trochę, to damy radę. Tych parę groszy w tym i tym celu ofiarować i być apostołem Matki Najświętszej. W ten sposób jej pomagamy, kochamy ją za tych, którzy ją nie kochali. Wyrywamy te ciernie zła, grzechu z jej serca. Zapraszam was bardzo serdecznie do takiej współpracy. Dziękuję za modlitwę wspólną, za trwanie. Podaję numer telefonu do sióstr Loretanek od poniedziałku w godzinach urzędowania, tak jak biura urzędują. Tam siostry też na pewno odbiorą telefon i powiedzcie, że to z Radia Maryja, że mówiłem wam o tym i proście o to, dobrze? Podaję telefon do Warszawy, do wydawnictwa sióstr. 22 kierunek 673 58-39. Powtarzam, 22-673-58-39. I drugi numer, 22-673-46-93. Powtarzam, 22-673-46-93. Bardzo, bardzo dziękuję. Tego wszystkiego by nie było bez waszej pomocy. To radio mogliśmy dzisiaj, też słyszeliście go. Dzięki temu, że modlicie się za nas, czynicie wiele dobra, pozyskujecie następnych słuchaczy Radia Maryja. Pozyskujcie dalej. Tak, żeby wszyscy weszli na właściwą drogę, żeby wszyscy byli dziećmi Bożymi, żeby należeli do Pana Jezusa i Matki Najświętszej. A wtedy i rodziny będą dobre, i wszystko będzie dobrze, i naród będzie dobry, i Polskę ocalimy, i świat ocalimy. Dziękujemy za pomoc. I tak wziąłem listę z ofiarodowcami, akurat z terenowego biura Radia Maryja przy parafii Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. Ofiarodawcy pan Piotr Sobel, Joanna Borgosz, Helena Zig, nie wiem jak to jest, tak, Irena Mrowiec, Helena Bryzek, Anna Wetulany, Teresa Dużniak, Tadeusz Kine, Mieczysław Olma, Bronisława Sztewko. To tyle. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze informacja o rekolekcjach. Już zaczynają się zaraz po niedzieli. Może akurat jeszcze ktoś się zdecyduje. Pomyślmy.
Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, organizujemy przy Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II rekolekcje dla chętnych. Organizujemy razem z Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów z tak zwanym kadrem. I tak, od 4 do 8 listopada tego roku miałby rekolekcje, prowadziłby je ojciec Sylwester Cabała, redemptorysta. Temat: jak lepiej przeżywać sakrament pokuty. 29 grudnia do 2 stycznia do rana, a więc na przełomie czasu, przełom roku 2019-2020, rekolekcje prowadziłby ojciec Witold Hetnar, redemptorysta, dyrektor domu rekolekcyjnego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Podgórzu. Temat: noce życia i noce wiary, czyli o spotykaniu Boga w ciemnościach. Chodzi o ciemności duchowe. 24 do 28 lutego również rekolekcje, temat: uzdrawiająca moc przebaczenia. Od 9 do 13 marca 2020 roku przyjdź Królestwo Twoje. Rekolekcje o modlitwie pańskiej, która pomaga nam z wiarą przeżyć Eucharystię. Te będzie prowadził ojciec Dariusz Pabiś, a w lutym ojciec Paweł Drobot. Temat: uzdrawiająca moc przebaczenia. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapisy w kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Telefon 56 650 4000. Powtarzam, 56 650 4000. Dziękujemy za współpracę. Zapraszamy serdecznie. Warto wyjść na taką pustynię. Warto oderwać się od codzienności, od tego zabiegania i człowiek porządkuje swoje życie wewnętrzne. Pan Bóg ma szansę dać nam pokój wewnętrzny, bo daliśmy szansę przez to, że znajdujemy czas. Dziękuję bardzo serdecznie. Za chwilę, już za parę minut, medytacja pierwszosobotnia, jeszcze raz, powtórka z przedpołudnia, a teraz na dobranoc ta pieśń z Matką Najświętszą. Jeszcze raz Bóg zapłać za każde dobro.
Zapada zmrok, już świat ukołysany. Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. Panience swe zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. Panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.
I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, opieka Twa rozproszy nocy mrok. Uśpionym wsiom ukołysanym miasto, Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. Uśpionym wsiom
Grosze